Chwała Panu Jezusowi, drodzy bracia i siostry. Zechcijmy jeszcze skłonić swoje głowy. Panie Jezu, dziękuję Ci za drogocenną Twoją ofiarę, dar zbawienia, błogosławieństwo, Twoją wspaniałą łaskę. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen. Moi drodzy, w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, siódmym wersecie, czytamy takie słowa. W Nim, w Jezusie Chrystusie, w Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W kolejnym wersecie, w kolejnej księdze, nieco dalej, w pierwszym liście Piotra, pierwszym rozdziale od 18 czytamy, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Drogie siostry, drodzy bracia, zwróćmy uwagę, że w listach Nowego Testamentu wielokrotnie można zauważyć, można natknąć się na zwroty tego typu jak w Chrystusie, z Chrystusem, przez Chrystusa, w Nim. Tego typu zwroty zauważamy, czytając księgi nowotestamentowe. Często się to przewija. Są one powiązane z jakimś dobrodziejstwem, które spływa, którą otrzymują wierzący, ci, którzy są pojednani z Bogiem, ci, którzy się nawrócili. Dzięki temu, co Chrystus uczynił dla nas. To wszystko na nas spływa, to całe dobrodziejstwo spływa dzięki temu, co Chrystus uczynił dla nas. W związku z tym, po pierwsze, należałoby zastanowić się, czy wyjaśnić, co znaczy ten używany zwrot w Chrystusie. Co znaczy ten zwrot z Chrystusem w stosunku właśnie do nas? Bo to przecież nas interesuje. Cóż to znaczy? Cóż to może znaczyć w stosunku do nas? Zgodnie z Ewangelią, nawracając się do Boga przez Chrystusa, duchowo odradzamy się. I wtedy zostajemy duchowo włączeni w ciało Chrystusa i stajemy się jedno z tym ciałem. Stajemy się jedno z ciałem Chrystusa, ale również stajemy się jedno duchowo z Chrystusem. Spójrzmy na kilka wersetów, które to potwierdzają. List do Rzymian, 12 rozdział, od 5 wersetu, czy 5 werset czytamy. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. W liście do Koryntian, 6 rozdział, 17 werset. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Nieco dalej, 12 rozdział, 27 werset pierwszej księgi do Koryntian. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bracia i siostry, dzisiejszym moim celem będzie przypomnienie takiej fundamentalnej, prostej prawdy, bardzo ważnej prawdy. Kim jesteśmy w Chrystusie? Kim jesteśmy w Chrystusie? Jaki status mamy w Chrystusie? Jakie jest nasze stanowisko? Nasza duchowa pozycja w Chrystusie? Co mamy w Jezusie Chrystusie? Bo należy zaznaczyć, że nie jesteśmy byle kim. Drogi święty bracie, droga święta siostro, nie jesteś byle kim. Chrystus za nas umarł, my Go przyjęliśmy i dzięki temu mamy status dziecka Bożego. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że jesteśmy pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy świętym ludem wybranym. To jest nasze stanowisko w Jezusie Chrystusie i ja będę dzisiaj to podkreślał, będę tą fundamentalną, ważną prawdę przypominał, żeby ona nam się na nowo ożyła w naszych sercach, aby nikt nam tej prawdy nie wykradł. I pomimo tego, że jesteśmy tak różni, pochodzimy z różnych domów i mamy różną przeszłość. Mamy także różne przyzwyczajenia, różne nawyki. To posiadamy wspólne korzenie duchowe. Nasze duchowe korzenie i nasze dziedzictwo jest właśnie w kim? Jest w Bogu, jest w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa w Bogu. To jest nasze dziedzictwo. To nam daje również pełny przywilej do tego, abyśmy mogli korzystać z Bożych obietnic. To, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie i z Jezusem Chrystusem, to nam daje przywilej korzystania z Bożych obietnic zapisanych w Słowie Bożym. Po drugie, przypomnijmy sobie, co Słowo Boże mówi o nas, czyli o wierzących. Chciałbym to tak usystematyzować. Pierwsza prawda, którą zawdzięczamy właśnie Jezusowi Chrystusowi, pierwsza prawda, którą zawdzięczamy dzięki zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa, Jego ofierze, dotyczy nowonarodzenia, nowego stworzenia w Chrystusie. Dzięki ofierze Panu Jezusa jesteśmy nowym stworzeniem. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 17 wersecie czytamy: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, co czytamy? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Duchowo odrodzeni chrześcijanie są nowym stworzeniem w Chrystusie. Już nie żyją starym życiem. Już nie muszą żyć starym życiem. Działający w nich Duch Święty czyni przemianę. I to nie dlatego, że tak trzeba się zmienić, z czegoś trzeba zrezygnować. To czyni Duch Święty, przekonuje i uwalnia. Oczywiście w praktyce różnie to wygląda, bo jesteśmy ludźmi w ciele. I zdarza się, że chrześcijanie wracają do swoich tych starych, złych przyzwyczajeń, ale to jest ich wybór, to jest ich słabość. Wcale tego nie muszą robić, bo w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem i Bóg daje nam wolność, daje nam łaskę. Nie musisz ponownie nadużywać alkoholu. Nie musisz, bracie, sięgać za nikotynę. Nie musisz sięgać za pornografię. Nie musisz tego robić, bo to robiłeś przed nawróceniem. Nie musisz. Jezus daje ci wolność. Daje ci pełną wolność, bo jesteś nowym stworzeniem i masz ten przywilej jako nowo stworzenie korzystać z tej łaski. Nie musisz tego czynić. A więc działający Duch Święty daje tą łaskę i przemianę. I nikt z nas nie zmieniał się dlatego, że trzeba. Zdarza się, że jakiś gorliwy brat czy siostra podchodzi do nas i coś nam wskazuje. No wiesz, bracie, masz za długie być może włosy, warto by było to ściąć. Zdarza się, ale to jest taka ludzka gorliwość. Zdarza się. Ale generalnie ta przemiana, która zachodzi w życiu chrześcijanina, to zachodzi nie dlatego, że tak trzeba. Bo jeśli coś zajdzie dlatego, że tak trzeba, to ta osoba nie ostoi się w kościele. Za pół roku, za rok, za półtora już jej nie będzie. Bo ona nie przemieniła się dlatego, nie było to naturalną przemianą działania Ducha Świętego. Ale ona się zmieniła ze względu na ludzi. I to nie jest trwałe. A trwała przemiana czyni to, że człowiek trwa przy Bogu, trwa przy kościele. I nawet zgorszenie nie jest w stanie go odwieść od Kościoła czy Boga. To jest Boża przemiana. My mamy, a więc Bożą łaskę, kochani, mamy. Jesteśmy nowym stworzeniem, mamy przywilej i czyni Duch Święty w nas przemianę, trwałą przemianę. I nie musimy wracać do tego, co kiedyś czyniliśmy. Kolejna prawda. W oczach Bożych jesteśmy święci. Jak to dziwnie brzmi. Jesteśmy święci. I to jest niepodważalna prawda Słowa Bożego. Kiedy apostoł Paweł pisał listy do Kościoła, to pisał do świętych. Czy oni byli inni od nas? Nie. Ale działający w nich Duch Święty. Oni byli pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i działający z nich Duch Święty czynił, że ich status się zmienia. Oni byli święci w Chrystusie, a więc On kierował do nich święci, kochani, umiłowani. I my również przez to, że jesteśmy pojednani z Chrystusem, daje nam przywilej bycia świętymi. Oczywiście ludzie spoza Kościoła, nie rozumiejący tej podstawowej prawdy o świętości, nie rozumieją tego. Bo aspekt świętości również dotyczy życia, czystości i tak dalej. To jest jedno ze znaczeń świętości. Ale my jesteśmy święci dlatego, że Chrystus mieszka w nas. I przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy święci. I ludzie poza Kościoła tego niestety nie rozumieją. I dziwne by było w ich uszach, jeśli ktoś by się z nas przedstawił: witam, jestem święty. Nikt tego nie używa, takich zwrotów, bo wiemy, że mogłoby być to w stosunku do nich nie na miejscu. Przypomina mi się taka historia sprzed wielu lat, już kilkudziesięciu lat nawet, kiedy jako młody mężczyzna stanąłem na jednej z komisji dla poborowych, a w zasadzie to była komisja odroczeniowa. Ja się starałem o przyznanie służby zastępczej w latach 90. I tam stanęłem, oprócz różnych tam ludzi, tam byli i pacyfiści, już nawet nie wiem, niektórzy tacy, którzy udawali też troszeczkę takich nie do końca sprawnych psychicznie ludzi. I tam był przekrój naprawdę wielu osób. Każdy chciał się w jakiś sposób z tej służby obowiązkowej wyślizgać, nazwijmy to tak, może nieelegancko. I ja również tam złożyłem podanie ze względu na wyznawane zasady moralne. Chciałem się ubiegać o przyznanie służby zastępczej. I powiem wam, wtedy była taka możliwość. A więc ja chciałem z niej skorzystać. Uważałem, że wojsko nie jest na tamten czas miejscem dla mnie, a więc nie chciałem się uchylać z tego obowiązku. Chciałem ten obowiązek odbyć w innej formie. I kiedy zostałem zaproszony na to spotkanie, ta szanowna komisja tam siedziała, pośród niej byli przedstawiciele władz Nowej Soli, ale również byli zawodowi żołnierze i zadawali mi różne pytania. Ja wtedy chcę zaznaczyć, że byłem młodym chrześcijaninem. Już nawet nie pamiętam, a to mógł być rok czy dwa. I wiecie, w tej swojej gorliwości, nadmiarze tej swojej gorliwości, ja zacząłem im mówić, że no, nie widzę się w wojsku, dlatego że jestem święty. Jestem dzieckiem Jezusa Chrystusa, jestem dzieckiem Boga, no, jestem święty. I już nie pamiętam tych słów, wiecie. To w większości było bardzo chaotyczne, bo przy tym towarzyszyła mi ogromna trema. Widziałem wielkie zdziwienie na oczach tych żołnierzy zawodowych. No nie wiem, co sobie pomyśleli. Ale wiecie, no przyznali mi tą służbę zastępczą. Ale zdaję sobie sprawę dzisiaj. Po wielu latach ja już bym się nie odważyłbym się na takie zachowanie gdzieś w jakimś miejscu, idąc i tak no, komuś tłumacząc, bo zdaję sobie, że on nie zrozumie, a nawet może mnie odebrać zupełnie niepoważnie. Starałbym się te prawdy biblijne czy mądrości biblijne w zupełnie inny sposób przekazać. No, wyobraźcie sobie, że szukacie pracy i idziecie do pracodawcy i mówicie: nadaję się do tej pracy, bo jestem święty i będę uczciwy. No rozumiecie, no, byłoby to co najmniej dziwne dla tej osoby. Także myślę, że należy w tym wszystkim zachować ogromną mądrość. A więc ludzie spoza Kościoła nie rozumieją wymiaru świętości. Ale my, kochani, jesteśmy święci, bo Jezus Chrystus nas uświęca. I to jest fundamentalna prawda biblijna. Jesteś, siostro, święta. Amen? Ja jestem święty. Każdy z nas jest święty, bo w Chrystusie jesteśmy święci. List do Efezjan, 1:4-5 czytamy. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Każdy z nas był w Bożym sercu dużo wcześniej, niż może to sobie wyobrazić. Bóg nas wybrał jeszcze przed założeniem świata, czytamy. Czytamy, że Bóg nas uświęcił. My mamy zmierzać do świętości w tym wymiarze fizycznym, ale w duchowym wymiarze jesteśmy święci, bo Chrystus nas uświęca. Czytaliśmy, On, Bóg, wybrał nas przed założeniem świata i uświęcił nie ze względu na naszą sprawiedliwość. Tu nie ma żadnej naszej zasługi, ale tylko dlatego, że łaskawy Bóg osobiście nas wybrał. Osobiście sobie nas upodobał. To jest Boża łaska. I tak jak jeszcze podkreślę, nie ma tutaj naszej zasługi żadnej. Patrząc na nas jedynie fizycznymi oczyma, jesteśmy niestety słabymi, grzesznymi ludźmi, którzy borykają się codziennie z niedomaganiem, ze słabościami swojego ciała, ale także borykają się swoim ciałem, z grzechem borykają się, z różnym rezultatem oczywiście. I powiem wam, jest ktoś, komu bardzo zależy, żebyśmy tak w ten sposób na siebie patrzyli. Jako na tych, którzy są słabi, tacy grzeszni ludzie, którzy borykają się ze swoimi słabościami w ogóle, żebyśmy najlepiej tacy byli obciążeni i oskarżeni. Tą osobą jest diabeł i siły ciemności. Jemu bardzo zależy na to, żebyśmy w ten sposób na siebie patrzyli. Jako na słabych, tak, my jesteśmy słabi, my sami z siebie jesteśmy słabi, ale w Chrystusie jesteśmy mocni. Apostoł Paweł pisze, i w Chrystusie jesteśmy święci. A więc Bóg chce, abyśmy na siebie patrzyli oczyma takimi, jak Biblia to pokazuje, że jesteśmy święci w Chrystusie. I nie dajmy się oszukać, choć jest prawdą, że jesteśmy słabi w ciele, ale patrzmy na siebie i nie dajmy sobie wyrwać tej biblijnej prawdy, że jesteśmy święci również. W Chrystusie jesteś święty, ale nie dlatego, że zasłużyłeś na to, że to są twoje zasługi. Ze względu na Bożą łaskę, jedynie z Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i w Chrystusie i przez Chrystusa jesteś święty. A więc całemu światu ciemności zależy na tym, abyśmy patrzyli na siebie jako na słabych nieudaczników, którzy borykają się z słabościami ciała i grzeszą. Ale patrzmy na siebie tak, jak Bóg na nas patrzy. Jako na świętych, wybranych. Amen? Świętych, wybranych. To jest prawda Słowa Bożego. Kolejna jakaś taka prawda, słowa, która płynie z Ewangelii, z listów Słowa Bożego. Każdy z nas tworzy żywy Kościół i dzięki temu jest częścią Kościoła. Jeszcze raz, choć na wstępie o tym już powiedziałem, w zasadzie jednym zdaniem, ale podkreślę to, że tworzymy żywy Kościół, który jest częścią Chrystusa. I w liście do Efezjan, 1:11 czytamy, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego częścią, dodam od siebie, częścią Chrystusa, nam, przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Zostaliśmy duchowo, bracia i siostry, połączeni w duchowe ciało Chrystusa, dzięki czemu posiadamy duchową więź z sobą nawzajem i więź z Bogiem. Dlatego jest zrozumiałe, dlaczego ludzie wierzący tak doskonale siebie z tym rozumieniem, to też jest różnie, bo my mamy różne charaktery, wiemy dobrze, ale dlaczego tak lgną do siebie? Szczególnie gdzieś na wyjeździe, zgodzicie się ze mną, spotykamy jakiegoś brata, jakąś siostrę. Wystarczy kilka zdań serdecznych i już pojawia się między nami jakaś nić braterskiej takiej zażyłości. I ktoś by mógł sobie zadać pytanie, jak to jest? Nie znam tej osoby. Widzę ją po raz pierwszy. 15 minut z nią rozmawiałem, a mam do niego taką serdeczność, życzliwość i miłość, jakby to był mój rodzony brat czy siostra. My z małżonką teraz na wyjeździe mogliśmy przeżyć takie doświadczenie. Spotkaliśmy siostrę z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, która nas zaprosiła do swojego domu i mieliśmy z nią wspaniały czas. Ugościła nas, choć słabo nas znała, ugościła nas jak członków swojej rodziny cielesnej. i naprawdę czuło się, jakbyśmy byli pośród swoich bliskich, według krwi i ciała członków rodziny. No, a więc czy rozumiemy, skąd się bierze ta nić braterstwa, tej serdeczności? To dzięki Chrystusowi, który nas wszczepia w Kościół, tak lgniemy do innych, tych, którzy są w Kościele. Jeśli jest inaczej, to jest niepokojące. Ale tak powinno być. To jest Boże założenie, aby nas zawsze ciągnęło do Kościoła. A są w Kościele różne charaktery, różne osobowości. Nie każdy brat i nie każda siostra będzie twoim serdecznym od serca przyjacielem, bo ma inny charakter. To jest naturalne. Ale generalnie nas ciągnie do Kościoła. Chcemy mieć społeczność z Kościołem. I to właśnie czyni Chrystus w nas. Ciągnie nas do tych, którzy, w których też mieszka Chrystus i którzy też są pojednani z Bogiem przez Chrystusa. W liście do Efezjan przeczytajmy taki fragment, a w zasadzie chciałbym zwrócić, a nie, przepraszam, do tego za chwilę dotrę. Nieco się pogubiłem w swoich notatkach. Do tego fragmentu jeszcze dotrę na zakończenie, ale teraz jeszcze o jeszcze jednej prawdzie. Jeszcze jedna prawda, która płynie ze Słowa Bożego, którą otrzymaliśmy dzięki ofierze Chrystusa, dzięki Chrystusowi. Dotyczy ta prawda potępienia. Otóż Słowo Boże przekonuje, że dla duchowo odrodzonych w Chrystusie nie ma już potępienia. I w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 1 wersecie czytamy. Przeto teraz nie ma, przeczytajmy razem, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Jesteśmy wolni od demonicznego oskarżenia, od demonicznego potępienia. Bo dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia. Nie ma potępienia w Chrystusie dla świętych dzieci. Jest łaska, jest przebaczenie, jeśli trzeba, również jest możliwość pokuty. Ale w oczach Bożych, przez Jezusa Chrystusa nie ma potępienia. Tak Słowo Boże mówi. Kiedy trzeba? Trzeba pojednać się z Chrystusem, trzeba pokutować. Jest Boża łaska dla dzieci Bożych, ale nie ma potępienia. Bóg ciągle na nas patrzy łaskawymi oczyma. Miłosiernym wzrokiem na nas patrzy, pełnym miłości. Jest Boża łaska i nie ma potępienia. I nie dajmy się oszukać siłą ciemności, nie dajmy się jakoś potępić. Jeśli dojdzie do tego, że zrobisz, bracie, coś, czego nie powinieneś uczynić, to padaj na kolana, pokutuj. Jest dla ciebie Boża łaska, jest miłosierdzie. Ale Bóg nawet wtedy cię nie potępia. Słowo Boże mówi, co jeszcze raz przeczytam. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego potępienia. Jest przebaczenie, jest łaska, jest pokuta, z której możesz skorzystać, ale nie ma potępienia. Załatw sprawę z Jezusem w cztery oczy i idź dalej w swoim życiu chrześcijańskim i nie oglądaj się wstecz. Na tym również polega codzienne życie z Chrystusem. I właśnie teraz chciałbym także zwrócić naszą uwagę na taki fragment, który często umyka nam, bo są to pierwsze wersety jednego z listów apostoła Pawła. I my na tym często się nie skupiamy, bo werset składający się z pozdrowień w zasadzie, ale jakże potężna taka mądrość płynie z tego wersetu. Ja chciałbym zwrócić waszą uwagę i z wami go sobie przestudiować. List do Efezjan, pierwszy rozdział i pierwsze dwa wersety. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. I zobaczcie, właśnie tutaj już jest do świętych. Zwrot do świętych. Tak? To, o czym powiedziałem, że apostoł Paweł, pisząc do kościołów, pisał do świętych. I czy oni się różnili w Efezie czymś od nas? Byli bardziej święci według ciała? Nie sądzę. Przeżywali dokładnie to samo. A Efez to był bardzo, ja osobiście z małżonką byliśmy w antycznym Efezie kiedyś na wycieczce. To było bardzo pogańskie miasto, strasznie pogańskie. I myślę, że im trudno było tam żyć i zmagali się ze swoim ciałem w ciele. I także i pewnie upadali, podnosili i szli za Panem i tak dalej. Ale Paweł pisze do nich do świętych. I to tutaj można właśnie wyłowić ten fragment, z tego krótkiego fragmentu. Do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tak. Wiemy dobrze, że ten list apostoła Pawła, list do Efezjan, został napisany w więzieniu. I wiecie, jest dla mnie osobiście niesamowicie poruszające, bo ten cały list jest niesamowity. Kiedy go przestudiujemy, to naprawdę jest wielką skarbnicą takiej Bożej mądrości. I człowiek, który jest w więzieniu, potrafi nie skupiać się na swojej niedoli, ale bardzo optymistycznie przekazać takie mądre, pełne optymizmu, radości słowo do wierzących, którzy są wolni. On wtedy był więziony. Warunki mu zupełnie nie sprzyjały, a mimo wszystko przekazał tak budujące, wspaniałe słowo. A więc chcę wam powiedzieć i zwrócić waszą uwagę jeszcze, bo Paweł pisze o sobie w tym pierwszym wersecie, apostoł Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł był dobrze przekonany, kim jest w Chrystusie. On dobrze znał swoje stanowisko. Pisze o sobie, apostoł Jezusa Chrystusa do wszystkich świętych. On dobrze wiedział, on był ugruntowany, on wiedział, co ma w Chrystusie. Kim jest w Chrystusie? Bo jeśli byłoby inaczej, to ten list by był zupełnie inaczej. Byłoby to takie biadolenie człowieka, który cierpi, jest zamknięty i zupełnie też nie może liczyć na innych, bo inni się też boją być może mu pomagać. Jest tylko jakieś tam nieznaczne, duże grono osób, które mu posługiwały. A więzienia wtedy były znacznie inne niż dzisiaj. Jak ktoś nie dostarczył wtedy jedzenia więźniowi, to więzień umierał. I był zakuty w kajdany, nie tak jak dzisiaj, choć też nie życzę nikomu, żeby do dzisiejszych więzień trafiał. A więc okoliczności mu wtedy wyjątkowo nie sprzyjały, a mimo to napisał tak pełen optymizmu, otuchy, radości list, nie skupiając się na trudnościach. Dobrze wiedział, kim jest w Chrystusie, co ma dzięki Jezusowi, co zawdzięcza Jezusowi. Doskonale znał swoje stanowisko, powołanie, czym jest. Pisze o sobie, jestem apostołem Chrystusa. Był doskonale świadomy swojego powołania i tego, kim jest w Chrystusie. W pierwszym liście Piotra, w 2:9 czytamy takie słowa. Przeczytajmy razem. A wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bracia i siostry, bądźmy świadomi swojego stanowiska, kim jesteśmy, co posiadamy w Chrystusie. Również nie rezygnujmy z naszego powołania. Bo naszym powołaniem, cytując apostoła Piotra, co jest? Abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest nasze powołanie. To jest nadrzędne nasze powołanie, świadczenie o Jezusie Chrystusie, o wspaniałym Zbawicielu, o tym, co uczynił Chrystus dla ludzkości. co oczywiście nie zawsze jest łatwe. Ale kto mówi, że jest to łatwe? Czy pisze gdzieś, że jest łatwe? Nie jest to łatwe. Nie zawsze jest to przyjemne, ale jest to nasze powołanie. My to mamy czynić i nie mamy z tego rezygnować i o tym zapominać. To jednak pamiętajmy w tym wszystkim, że jeśli Bóg nas wybrał, to ma dla nas wspaniały Boży plan. I ten plan nie ogranicza się jedynie do dzisiaj, ale ogranicza się do jutra i następnej całej, wszystkich kolejnych dni naszego życia. I jeśli Bóg nas wybrał, to da nam siły i możliwości, a działający w nas i mieszkający Duch Święty da nam predyspozycję, że będziemy potrafili i będziemy wykonywali to nasze powołanie, świadczyli o Chrystusie. Także w realizacji Bożego planu, jak i w normalnym, codziennym życiu z Bogiem, zawsze pomaga głębokie przekonanie, kim jesteśmy i co mamy w Chrystusie. Apostoł Paweł był świadomy swojej tożsamości w Chrystusie. Przez to żadna przeciwność go nie zniechęciła. Wytrwał do końca. Wiemy, że wytrwał Paweł do końca, apostoł Paweł. Czego, bracia i siostry, życzę, tak gorąco życzę sobie, gorąco życzę swojej najbliższej rodzinie i życzę wszystkim nam, abyśmy wytrwali. Amen. Zostańmy z Bogiem.